Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Omawianie poszczególnych obrzędów mszy świętej ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów duchowych zakończyliśmy przed tygodniem na chwili ciszy, jaka bezpośrednio poprzedza moment komunii świętej. Gdy kapłan więc skończy swoją prywatną modlitwę przygotowującą go do przyjęcia komunii, przyklęka i trzymając nad pateną albo nad kielichem chleb eucharystyczny, ukazuje go wiernym, zapraszając ich na ucztę Chrystusa. W tym celu posługuje się słowami wziętymi z Ewangelii. Unosząc hostię nad pateną lub kielichem, mówi bowiem: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na jego ucztę. Bez trudu w tym zdaniu rozpoznajemy słowa, jakie wypowiedział święty Jan Chrzciciel nad Jordanem na widok zbliżającego się do niego Chrystusa. Na te słowa wierni odpowiadają słowami celnika z Kafarnaum, który, jak relacjonuje święty Mateusz, prosił Jezusa, aby uzdrowił jego sługę. Uczynił to przez wysłańców, gdyż nie czuł się godzien osobiście stanąć przed Jezusem. W ślad za nim wierni wraz z celebransem mówią: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. W tym prostym ewangelicznym zdaniu zawarty jest głęboki akt pokory i poczucia niegodności wobec przychodzącego Pana pod postacią chleba, a zarazem akt wiary w moc słowa Chrystusa, który swą obecnością uzdrawia zranienia duszy. Z punktu widzenia duchowości ważne jest, aby te słowa wyrażające pokorę, skruchę i ufność były nie tylko na ustach, ale i w sercu. To znaczy, by wyrażały wobec misterium Eucharystii postawę wiary, pokory oraz pragnienia bycia uświęconym. Teraz rozpoczyna się śpiew na Komunię Świętą, w który powinni włączyć się wszyscy obecni na mszy świętej, gdyż, jak zaznaczają przepisy liturgiczne, ma on wyrażać duchową jedność komunikujących poprzez zjednoczenie głosów, ukazywać radość serca i w pełniejszym świetle objawiać wspólnotowy charakter procesji zdążającej na przyjęcie Eucharystii. Śpiew trwa, dopóki sakrament jest rozdawany wiernym. Ministrant daje znak dzwonkiem, aby podeszli ci, którzy pragną przyjąć Pana Jezusa. W tym czasie kapłan jako pierwszy przyjmuje Komunię Świętą, lekko pochylając się nad ołtarzem. Spożywając ciało Pańskie, mówi po cichu: ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Podobnie spożywając z kielicha, mówi po cichu: krew Chrystusa niechaj mnie strzeże na życie wieczne. Te proste akty strzeliste celebransa można potraktować jako wzorcowe dla swoich osobistych modlitw podczas przyjmowania Komunii Świętej. Bezpośrednio po komunii celebransa następuje komunia wiernych. Często cytowane przeze mnie ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego usilnie zachęca, aby wierni, podobnie jak kapłan, który jest do tego zobowiązany, przyjmowali ciało Pańskie z hostii konsekrowanych w czasie danej mszy świętej. Dzięki temu Komunia Święta ukaże się także przez znaki jako uczestnictwo w aktualnie sprawowanej ofierze. Z uwagi na dużą liczbę wiernych, którzy w naszych kościołach przystępują do stołu Pańskiego, część konsekrowanych postaci przechowuje się w tabernakulum. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby na każdej mszy świętej, zwłaszcza w niedzielę i uroczystości, czy to w odpowiednio głębszej patenie, czy w cyborium, podawać komunikanty na ołtarz, aby były na bieżąco konsekrowane. Potrzeba tu tylko odrobiny dobrej woli i chęci zmiany pewnych przyzwyczajeń. Wciąż bowiem niemal powszechnie tabernakulum jest traktowane jako przechowalnia najświętszych postaci i to niekiedy przez bardzo długi okres, co może graniczyć z pewnego rodzaju nadużyciem. Jeśli chodzi o komunię świętą wiernych, której poświęcimy jeszcze nieco uwagi, głównie co do sposobu przystępowania do niej, to trzeba zaznaczyć, że jako pierwsi powinni do niej przystąpić ministranci i cała służba liturgiczna. Są oni bowiem najbliżej ołtarza i pełnią przy nim ważne posługi. Zatem mają prawo jako pierwsi przyjąć ciało pańskie. Ma to także znaczenie praktyczne, gdyż niektórzy z ministrantów udają się wraz z celebransem i towarzyszącymi mu przy rozdzielaniu Komunii Świętej kapłanami, aby zabezpieczać tę czynność przez podtrzymywanie specjalnej pateny. Takie zabezpieczanie świętych postaci przed spadnięciem na ziemię wskutek nieuwagi czy też zbyt gwałtownych ruchów ze strony osób przystępujących do komunii jest szczególnie potrzebne w przypadku, gdy jest ona udzielana pod dwoma postaciami. Choć wzbudza to czasem pewne kontrowersje, to taką właśnie możliwość dopuszczają przepisy liturgiczne w pewnych nadzwyczajnych sytuacjach, które szerzej przedstawię następnym razem przy okazji omawiania właściwego sposobu przystępowania do Komunii Świętej. Skoro, jak wspomniałem, służba liturgiczna, nie wyłączając osób posługujących w zakrystii, ma naturalne pierwszeństwo w przystępowaniu do Komunii Świętej, to nie można pominąć osób, które służą zgromadzeniu liturgicznemu swoim śpiewem i muzyką. Mam tu na myśli scholę lub chór, jak również organistę. Mimo iż zwykle są oddaleni od ołtarza, gdyż przebywają na emporze, potocznie zwanej chórem, to nie mogą być pozbawieni możliwości przyjęcia ciała Chrystusa. Należy więc przewidzieć dla nich i dla organisty odpowiedni moment, czy to przed innymi wiernymi, czy po wszystkich. Wówczas następuje chwila ciszy, której nie trzeba się bać, gdyż jest ona bezcenna z punktu widzenia przeżycia duchowego. Czasami bywa, że kapłan w trosce o to, aby organista i chór przystąpił do Komunii Świętej, udaje się właśnie na emporę. Gdy zakończy się rozdzielanie Komunii Świętej, które powinno odbywać się z zachowaniem powagi dla ważności i świętości chwili, wtedy celebrans i ewentualnie towarzyszący mu kapłani oraz inne osoby upoważnione do podawania wiernym świętych postaci odnoszą je do tabernakulum i zwykle składają w jednym cyborium, aby pozostałe naczynia można było użyć podczas kolejnej mszy świętej. Teraz, gdy trwa jeszcze odpowiedni śpiew komunijny, celebrans lub diakon, jeśli mu posługuje, albo akolita, puryfikuje, czyli czyści użyte podczas Komunii Świętej naczynia liturgiczne, a zwłaszcza patenę i kielich oraz cyboria, zwane potocznie puszkami. Zawsze bowiem na dnie pateny czy cyborium pozostają okruszyny konsekrowanego chleba, a w kielichu znajdują się jeszcze maleńkie ilości krwi pańskiej. Choć są to znikome ilości świętych postaci, to jednak, jak uczy nas wiara, także w nich jest obecny Chrystus. Nie wolno więc dopuścić do ich profanacji. Stąd konieczność dokonania odpowiednich czynności oczyszczenia, które z uwagi na świętość tych pozostałości odbywa się na ołtarzu, ewentualnie na specjalnym stoliku w pobliżu ołtarza. Do puryfikacji kielicha, a także głębszej pateny czy cyborium używa się zwykłej wody, którą następnie spożywa ten, kto dokonuje puryfikacji. Podczas puryfikacji odmawia się po cichu krótką modlitwę. Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami i dar otrzymany w doczesności niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne. Z chwilą zakończenia tej czynności liturgicznej powinien też zakończyć się śpiew na komunię. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, które stanowi obowiązującą normę, jak sprawować mszę świętą, podaje, że po rozdaniu komunii świętej, zależnie od okoliczności, kapłan i wierni przez pewien czas modlą się w ciszy. Jeżeli okaże się to stosowne, całe zgromadzenie może też wykonać psalm lub inną pieśń pochwalną albo hymn. Na czas dziękczynienia wszyscy siedzą. Niestety zwykle w naszych parafiach jest tak, że natychmiast po zakończeniu śpiewu komunijnego rozpoczyna się śpiew dziękczynienia albo go w ogóle nie ma, gdyż celebrans od razu przystępuje do modlitwy końcowej. W świetle przepisów liturgicznych brak czasu, a zwłaszcza chwili ciszy na uwielbienie Pana Jezusa, którego przyjęliśmy w Komunii Świętej, jest nadużyciem i dużą stratą duchową dla wiernych. Z punktu widzenia doświadczenia duchowego te momenty ciszy po Komunii Świętej są bezcenne. I ci, którzy doświadczyli głębi spotkania z Jezusem Eucharystycznym, z pewnością chcieliby takie chwile znacznie wydłużyć. Zresztą wielu z nich czyni tak, pozostając jeszcze przez jakiś czas w kościele po zakończeniu mszy świętej. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązkiem celebransa jest zapewnić wiernym możliwość odprawienia przynajmniej krótkiego dziękczynienia bezpośrednio po przyjęciu Pana Jezusa. Na zakończenie obrzędu Komunii Świętej celebrans wstaje, a wraz z nim całe zgromadzenie i wypowiada modlitwę po komunii, w której prosi o owoce celebrowanego misterium. Modlitwa ta, jeśli jest skierowana do Boga Ojca, kończy się słowami przez Chrystusa Pana naszego. Jeśli zaś skierowana jest do Chrystusa, wówczas kończy się wezwaniem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przez aklamację Amen lud uznaje tę modlitwę za swoją.